Kilka lat temu miałem okazję zobaczyć, jak wygląda od środka fabryka artykułów dla dzieci pod Warszawą. Największe wrażenie zrobiło na mnie to, że absolutnie nic się tam nie marnuje. Jeżeli maszyna wykrawa coś z plastiku, to wszystkie ścinki od razu wpadają do mielarki i znów służą jako surowiec do produkcji. Kartonowe pudła, które przychodzą do firmy, nie idą na makulaturę, tylko są segregowane i używane do wysyłki. Nawet ciepło wytwarzane przez maszyny jest przechwytywane przez odpowiednią instalację i używane do ogrzewania pomieszczeń. Coś pięknego. Chciałbyś, żeby twoja firma działała tak wydajnie? Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 298. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. W książce Dlaczego kupujemy? Autor Paco Underhill wspomina o tak zwanym efekcie muśnięcia pupy. O co chodzi? Załóżmy, że oglądasz towar w sklepie, ale między regałami jest ciasno. Inni klienci przechodzą i ocierają się o ciebie. W takiej sytuacji prawdopodobnie odłożysz produkt na półkę i zrezygnujesz z zakupu. Niby drobna rzecz, a może obniżyć sprzedaż. Porozmawiamy dziś o innych elementach, które warto poprawić, niekoniecznie w handlu, żeby twoja firma działała bardziej wydajnie. Najpierw mały remanent. W poprzednim odcinku zapowiadałem sprzedaż drugiej tury biletów na konferencję Małej Wielkiej Firmy 2020. Znów pokazaliście, na co was stać. Wystarczyło 7 minut. I dodatkowe 150 miejsc zostało wykupione. Bardzo dziękuję. Niektórzy pytają, czy będzie transmisja online. Pracujemy nad tym. Jeżeli się uda, to taka informacja pojawi się na stronie maławielkafirma.pl/konferencja. Oczywiście odpowiednie powiadomienie dostaną też odbiorcy newslettera Małej Wielkiej Firmy. To już ponad 12 tysięcy osób i ty też możesz do nich dołączyć. Dlaczego warto się zapisać? Po pierwsze, co tydzień wyślę ci maila z nowym odcinkiem podcastu i prezentem do pobrania. Od czasu do czasu, kilka razy w roku, wysyłam też rekomendacje jakiegoś narzędzia, aplikacji albo kursu online, które sprawdziłem i polecam. Po drugie, osoby zapisane na newsletter mają dostęp do ponad 120 dodatkowych materiałów dla przedsiębiorców. Są tam checklisty, ściągi, szablony, arkusze, e-booki, artykuły, nagrania wideo. To wszystko za darmo, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. Więc skorzystaj i zapisz się teraz na stronie maławielkafirma.pl/newsletter. Za chwilę rozmowa z gościem, ale najpierw recenzja książki. Chcę ci dzisiaj polecić książkę pod tytułem Tworzenie modeli biznesowych. Ja mam ją w wersji angielskiej wprawdzie, ale ukazała się też w Polsce. Autorami tej książki są Alexander Osterwalder i drugi autor, który jest Francuzem, więc nie podejmę się przeczytania jego nazwiska. W tej książce opisany jest taki koncept, takie narzędzie, które nazywa się Business Model Canvas, kanwa modelu biznesowego. To jest narzędzie, które pozwala w sposób wizualny, graficzny przedstawić model właściwie każdego biznesu i dzięki temu można te modele łatwo porównywać ze sobą, analizować, zmieniać, poprawiać i tak dalej. Business Model Canvas składa się z takich 9 bloków. Wychodzimy od tego, kto jest naszym klientem, jakie mamy segmenty klientów. Później zastanawiamy się nad propozycją wartości, nad tym, jak ułożymy sobie relacje z tymi klientami, jakimi kanałami będziemy dostarczać im tę wartość, na czym będziemy zarabiać. Później skupiamy się na sobie, czyli jakich zasobów potrzebujemy, czym powinniśmy się przede wszystkim zajmować, jakich partnerów potrzebujemy, no i jaka będzie struktura naszych kosztów. I za pomocą tych 9 bloków mamy tak naprawdę przeanalizowany cały nasz biznes. W tej książce opisane są konkretne rzeczy związane z tym tworzeniem modeli biznesowych, to znaczy opisana jest cała koncepcja tego narzędzia, jakim jest Business Model Canvas. Później pokazane są takie wzory, w których możemy zobaczyć, jak ten model działa w takich bardzo częstych zastosowaniach. Następnie mamy proces projektowania takiego własnego modelu biznesowego z użyciem tego narzędzia. Odpowiedź na to, jak Business Model Canvas wpisuje się w różne strategie biznesowe. Świetna, naprawdę świetna książka, bardzo konkretna, bardzo narzędziowa i przede wszystkim to, co z mojego punktu widzenia jest bardzo cenne, to jest książka, przy której trzeba mieć pod ręką coś do pisania albo notować w książce, jeżeli ktoś lubi, bo kiedy się ją czyta, to natychmiast przychodzą do głowy różne pomysły. Te przykładowe modele, jakie tutaj są pokazane, bardzo często dotyczą firm, które świetnie znamy, takich jak Google czy Apple, więc to jest oczywiście inny świat niż rzeczywistość małej firmy, ale z drugiej strony to, jak one są pokazane i to, że właśnie to narzędzie pozwala porównywać między sobą różne modele, od razu gdzieś
skłania do generowania nowych pomysłów, co ja mogę od takiej firmy zaczerpnąć i wykorzystać u siebie. Więc bardzo, bardzo mocno polecam tworzenie modeli biznesowych.
To była moja rekomendacja. Mam nadzieję, że się zrewanżujesz i też podrzucisz mi coś ciekawego do czytania. I mnie, i innym słuchaczom. Instrukcje, jak to zrobić, żeby twoja recenzja pojawiła się w podcaście, znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/książki. Teraz czas na mojego gościa. Od ponad 20 lat zarabia na życie doskonaleniem procesów w firmach, pomaga wdrażać zdroworozsądkowe zarządzanie, które przekłada się na oszczędności i większą wydajność. Jest założycielem Instytutu Doskonalenia Produkcji, a nazywa się Tomasz Król. Cześć Tomku.
Cześć Marku.
Zajmujesz się doskonaleniem procesów w firmach produkcyjnych. I robisz to od ponad 20 lat. Na czym polega twoja praca w praktyce? Jak to wygląda? Wchodzisz i robisz rewolucję w firmie?
Trochę tak. Muszę dodać jeszcze, że to są procesy często usługowe. To znaczy często firmy są po prostu usługowe, czy organizacje. Ale czasami to jest proces nieprodukcyjny, a na przykład wspomagający produkcję. Więc to jakby wszelkie procesy. Moim zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której firma jest po prostu bardziej efektywna. Aha. I oczywiście głównie specjalizuję się w procesach produkcyjnych. Rzeczywiście od 2002 roku jako konsultant, a wcześniej usprawniałem produkcję, że tak powiem, na etacie w fabryce samochodów. No i w praktyce wygląda to tak, że zaczynamy pracę z klientem, to no jeszcze się nie znamy, więc musimy się przyjrzeć procesowi produkcyjnemu. I to jest trochę tak, dokładnie analogię tutaj można do lekarza podać. Kiedy jesteś chory, to idziesz do lekarza, przy czym moi klienci często nie są chorzy, a po prostu chcą poprawić coś w swoim procesie. My rzadko chodzimy do lekarza, żeby coś poprawić, raczej chodzimy, kiedy nas boli głowa albo jakiś tam inny organ. Więc w moim przypadku jest tak, że klient zwraca się do mnie, do nas, z jakąś konkretną potrzebą i najczęściej to nie jest ta potrzeba, którą my zauważamy. To znaczy ten przegląd jest po prostu potrzebny, ta diagnoza jest potrzebna.
Znaczy klient wie, tak, że coś go boli, ale tak naprawdę tak. Okazuje się, że powód tego bólu jest zupełnie gdzie indziej niż mu się wydawało.
Wiesz, często dyrektorzy, menedżerowie, właściciele firm, bo to są właśnie moi klienci, wiedzą co ich boli i bardzo jasno to artykułują, natomiast najczęściej to niestety przyczyna nie leży po tej stronie, której oni w której oni ją widzą. No i tutaj podam przykład, no, idziesz do lekarza i mówisz, boli mnie głowa, i wydaje ci się po prostu, że to jest wynikiem ciśnienia czy jakichś tam innych okoliczności. No a lekarz, robiąc pogłębioną diagnozę, może powiedzieć ci, że to nie jest kwestia ciśnienia, tylko na przykład jakichś tam zmian w twoim organizmie. Więc w naszym przypadku często objawy widoczne w firmie niekoniecznie przyczyna niekoniecznie leży w tym samym obszarze. No na przykład jeśli gospodarka magazynowa kuleje, to nie musi konkretnie oznaczać, że jest za mało magazynierów. Może po prostu organizacja produkcji nie jest wydolna, albo na przykład planowanie nie jest właściwe i tak dalej. Czyli rzeczywiście, tak jak powiedziałeś tu o rewolucji, my staramy się unikać rewolucji, no bo cały czas operujemy na żywym organizmie, żeby użyć już tej lekarskiej analogii czy medycznej. Czyli po prostu to jest trochę taka praca, która, no jak lekarza czy prawnika, ale polegająca na tym, że razem z nim projektujesz zmianę, patrzysz też na co jest gotowy, no bo jeśli znowu przez analogię lekarz daje ci leki na odchudzanie, to on musi badać dokładnie twój tryb życia, czy ty jesteś w stanie w ogóle, nie wiem, ćwiczyć, czy ty biegasz, czy pływasz, czy masz jakiś ruch fizyczny. No i do tego dopasowuje tą dietę, ale przede wszystkim musi uzyskać twój konsensus. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy zgodzili się w tym, co firmie dolega. I często, powiem szczerze, że nie realizujemy 100% tego, co można by poprawić, ponieważ no, to jest, jak ja to w swojej książce pierwszej napisałem, Mojżesz chodził 40 lat po pustyni, nie dlatego, że zabłądził, tylko dlatego, że dwa pokolenia musiały umrzeć. Ta zmiana po prostu była bardzo bolesna i musiało się zadziać wiele rzeczy i tak jest dokładnie w mojej pracy, że zaczynamy od diagnozy, od takiego, my to nazywamy przeglądem, a potem skupiamy się na konkretnych obszarach, w których widzimy największy potencjał do poprawy.
Aha, taka dziedzina, w której ty się poruszasz, to jest, mówiąc językiem profesjonalnym, lean management. Natomiast gdybyś miał wytłumaczyć, nie wiem, siedmiolatkowi, co to jest lean management, żeby zrozumiała to osoba, która nigdy w życiu nie miała do czynienia z tym pojęciem, to powiedziałbyś, co to jest?
No właśnie, siedmiolatek to jest fajna analogia, dlatego że no to jest po prostu zdrowy rozsądek. Dla mnie lean management to jest po prostu zdrowy rozsądek. Choć kiedy zaczynałem się tym zajmować, na początku lat 2000, no to jak mówiłem, że zajmuję się linem, to ludzie pytali, czy łowimy ryby, czy coś sprzedajemy liny, czy coś jeszcze. Nie było to tak popularne jak teraz. Teraz zrobiła się od paru lat taka może trochę moda na lean management i szczerze mówiąc wiele tych zmian jest takich trochę naciąganych. Ja lubię formułować to w postaci wyrażenia zdrowy rozsądek, czyli dla mnie, teraz wracamy do tego siedmiolatka. Siedmiolatek właśnie nie ma problemu ze zrozumieniem tego, dlatego że dzieci bardzo łatwo zadają pytania, dlaczego, kwestionują rzeczywistość i to jest to, czego nam dorosłym często brakuje. Więc lean management dla mnie to jest pytanie dlaczego, 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 kwestionowanie status quo i zastanawianie się, jak można by było zrobić to lepiej, prościej.
Aha, no to przejdźmy teraz od poziomu takiego korporacyjnego, bo mówiłeś, wspomniałeś nawet o fabryce samochodów. No i firmy produkcyjne to są często duże firmy, gdzie naprawdę jest i dużo ludzi, i duży kapitał, i złożone bardzo problemy. Natomiast ty, z tego co wiem, zastosowałeś podejście takie, które stosuje się w korporacjach, do prywatnego życia. I mało tego, że zastosowałeś, napisałeś o tym książkę nawet. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
To prawda. Książka nazywa się Lean, droga do minimalizmu, ale to nie jest tak do końca, że ja te narzędzia zastosowałem na potrzeby książki, bo odkryłem po prostu, że pracując w tej filozofii, w tym podejściu lean management, ja naturalnie stosowałem te rozwiązania w swoim życiu. Na przykład kiedyś, jak jeszcze byłem sam, to jadąc, nie wiem, przykładowo do Olsztyna, od razu myślałem o tym, jak to zrobić, żeby przy okazji innego klienta odwiedzić, żeby gdzieś połączyć te wszystkie rzeczy. Takie po prostu wydawało mi się to pozbawione marnotrawstwo, bo jednym z marnotrawstw jest właśnie transport. Czy na przykład w wielu jakby obszarach swojego życia szukałem takich możliwości wykorzystania, albo inaczej, nie szukałem możliwości wykorzystania, tylko naturalnie przychodziło mi wykorzystanie tych narzędzi, których uczę. Także ja nie miałem wielkiego z tym problemu. W mojej książce, żeby tutaj rozwiać wszelkie obawy czy domysły, jest fikcyjny bohater, nazywa się Mirek Maj i ten Mirek właśnie, on jest lean managerem w dużej firmie i właśnie dochodzi do wniosku, że można te narzędzia, czyli po prostu to upraszczanie, zastosować w swoim życiu. Ja też to zrobiłem, ja też przeszedłem tą drogę. Takim najważniejszym doświadczeniem dla mnie, i to też jest opisane w książce, jest to, że pozbyliśmy się mieszkania dużego w kamienicy i zamieszkaliśmy w kawalerce, żeby zobaczyć wynajętej, żeby zobaczyć, jak wiele potrzeba nam rzeczywiście miejsca. Ubraliśmy rzeczy, znaczy wrzuciliśmy rzeczy, wszystkie rzeczy, które posiadaliśmy, do kartonów. Te kartony schowaliśmy daleko od tego wynajętego domu, w garażu po prostu, żeby nas mało kusiły, żeby nie były gdzieś tam pod ręką. No i mieliśmy taką zasadę, że naprawdę jeśli czegoś potrzebujemy, to jedziemy wtedy do tego garażu i sobie zabieramy rzeczy. No i wyobraź sobie, że z tych, już nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale z powiedzmy 30 paru kartonów myśmy użyli zaledwie 8, a reszta czekała na swoją kolej. My, oczywiście w międzyczasie mieszkania w tej kawalerce, muszę jeszcze dodać, że było nam dosyć łatwo to przyjąć, ponieważ po sprzedaniu mieszkania pojechaliśmy do Nowej Zelandii podróżować kamperem, więc po powrocie z tej Nowej Zelandii jakby mieszkanie w kawalerce było luksusem, nie? Po kilku tygodniach mieszkania w kamperze. Dlatego było nam naprawdę fajnie. Poza tym wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam zamknięty okres i okres testu czy eksperymentu. Natomiast polecam to naprawdę wszystkim. Absolutnie spróbujcie takiego rozwiązania, ponieważ ono pokazuje szereg możliwości, szereg rzeczy, których wcześniej nie widzimy. Otaczamy się rzeczami, przestrzeniami, relacjami, których często nie jesteśmy w stanie zakończyć, nie wiemy jak to zrobić. A takie doświadczenie jakby wycięcia się uczy, czego tak naprawdę w życiu potrzebujemy. I muszę powiedzieć też, że odkryłem jakiś tydzień temu, czyli już, nie wiem, długo po napisaniu książki, że ja sobie zrobiłem taką mapę, to jest też w książce opisane, aktywności, relacji i tak dalej, i tak dalej. Jak wydrukowałem ją w formacie A3, to czcionka była tak mała, że jej w ogóle nie widziałem i to dało mi do myślenia, że po prostu mam tyle gratów, bo to nie tylko o rzeczy chodzi, takie przedmioty, prawda, ale po prostu tyle zbędnego marnotrawstwa, czy marnotrawstwa mnie otacza, że zacząłem to eliminować. No i relacje to też jest coś takiego. Ja nie mówię tutaj o tym, że trzeba mieć tylko 3 znajomych na przykład i tak dalej, ale raczej chodzi mi o to, że niektóre relacje, które mamy wokół siebie, zabierają nam czas na inne relacje. Chcielibyśmy rozwijać te, które są ważne, nie wiem, biznesowo, rodzinnie, prywatnie, a nie mamy na to czasu. I to mi tak bardzo zapadło w głowie, że teraz widzę, że w ostatnich miesiącach, już długo po napisaniu książki, też jakoś naturalnie przychodzą mi takie stare znajomości, które były dla mnie ważne, ale nie miałem czasu. I odchodzą ludzie, którzy nie byli tak, brzydko powiem, wartościowi w moim życiu, a spotykałem się z nimi no bo z jakichś tam różnych powodów. Nie chcę tutaj sprowadzać tego do płaszczyzny takiej, powiedzmy, socjologicznej, ale naprawdę warto zobaczyć, czym się otaczasz, co wokół ciebie jest, no i zastanowić się, gdzie jest ta wartość, co chcesz mieć i po prostu to wycinać. To tak na tym takie główne moje doświadczenie polegało.
Powiem ci, że to doświadczenie z przeniesieniem się do mniejszego miejsca zamieszkania to jest coś, co ja sam przeżyłem i dlatego też tak bardzo do mnie trafił ten twój przykład, dlatego że kiedy ja się przeprowadzałem z Polski do Wielkiej Brytanii, no to w Polsce mieliśmy 300-metrowy dom, to naprawdę no, był wielki dom. I kiedy my się stamtąd wyprowadzaliśmy, to poza rzeczami, które, nie wiem, tam sprzedaliśmy jakieś meble, rozdaliśmy i tak dalej, zamówiliśmy kontener, największy, jaki można było zamówić i cały ten kontener po prostu zapchaliśmy rzeczami, których albo nikt nie chciał, albo się nie dało sprzedać, które ogólnie były do wyrzucenia i których my nie potrzebowaliśmy, jak się okazało, no bo nie przewieźliśmy ich tutaj, tylko po prostu no, były zbędne. I to jest niesamowite, jak to się, wiesz, to się tak nawarstwia. To jest tak, jak człowiek coś tam, nie wiem, tu kupi, tu przyniesie, tutaj ten. I później problem był tylko taki, że niczego w tym domu nie mogliśmy znaleźć. A przeprowadziliśmy się do domu sporo mniejszego właśnie w Wielkiej Brytanii i od razu człowiek czuje się lżej, kiedy nie ma tych rzeczy tyle wokół siebie i dokładnie tak samo, myślę, jest w wielu firmach.
Dokładnie. I wiesz, ja jeszcze dodatkowo mogę dopowiedzieć, że my i tak w tym naszym mieszkaniu dużym żyliśmy w jednym pomieszczeniu, no w jadalni najczęściej, która była blisko kuchni. Tam się koncentrowało życie. Nasz 5-letni syn, czy tam wcześniej mniejszy, potrzebował obecności naszej bliskości. No i myśmy tak jakby nie wykorzystywali w ogóle tych wszystkich metrów kwadratowych, które mieliśmy, a do tego jeszcze było to dwupoziomowe mieszkanie, więc chodzenie na górę. Ja na górze miałem taki fajny, to o czymś zawsze marzyłem, pokój na gitary. Tam miałem tylko gitary, wzmacniacze i w ogóle tam była toaleta obok, więc czy łazienka. Więc jakby byłem samowystarczalny, ale wyobraź sobie, że tam prawie w ogóle nie chodziłem. Znosiłem te gitary na dół i po prostu siedzieliśmy wszyscy i tak w jednym miejscu. Więc a propos gitar jeszcze, odkryłem, że, no ja gram powiedzmy tak amatorsko, natomiast odkryłem, że mając 7 gitar, nie jesteś w stanie na wszystkich grać tak samo i jeśli uznać by, że przedmioty mają duszę, no to szkoda by było. Szkoda było po prostu tych gitar, które cierpiały i czekały na zmianę strun, a ja nie miałem dla nich czasu. Więc zacząłem się pozbywać sukcesywnie tych gitar, efektów, tego wszystkiego, czym co mi narosło przez wiele lat. I odkryłem jeszcze jedną rzecz. Otóż, ponieważ no, nie gram zawodowo, nie żyję z tego, tylko raczej bawię się muzyką, to zauważyłem, że na przestrzeni tych tam, nie wiem, 20 paru lat, kiedy miałem jedną gitarę, jeden wzmacniacz, to wszystko jakoś tak mi się układało. Miałem dużo znajomych, przyjaciół, muzyków wokół siebie. Graliśmy, nagrywaliśmy płyty i tak dalej. I ponieważ nagrywaliśmy te płyty, dużo koncertów graliśmy, no to naturalnie dokupowałem tego sprzętu i zwykle się to potem gdzieś rozwalało, bo się koncentrowałem na sprzęcie, a nie na muzyce. No i wtedy pozbywałem się tego sprzętu, zostawiałem sobie jedną czy dwie gitary i znów zaczynało to wszystko jakoś tam rosnąć. I to takie cykle zauważyłem i to jakby to przełożyć na nasze życie, to rzeczywiście, jeśli nie otaczamy się przedmiotami, to jesteśmy zdrowsi, mamy więcej czasu na to, co jest dla nas ważne. I rzeczywiście nawiązałeś tutaj do firm. W firmach jest dokładnie tak samo. Przy czym trudniej oczywiście tę granicę zobaczyć, trudniej zobaczyć tą potrzebę, no bo mamy tam, nie wiem, 100, 500, 1000 osób w firmie i każdy jest na innym etapie rozwoju, każdy ma inne potrzeby, więc trudniej dużo to ogarnąć oczywiście.
Okej, okay, skoro lean management to jest zdrowy rozsądek, da się go zastosować w wielkich firmach, da się go zastosować w życiu prywatnym, no to pewnie da się też w takich małych firmach, bo większość słuchaczy małej i wielkiej firmy to są mikroprzedsiębiorstwa z takiego formalnego punktu widzenia. I gdybyś miał doradzić komuś, kto prowadzi jakąś małą firmę, jest grafikiem, freelancerem albo prowadzi jakiś mały sklep internetowy, to od czego w ogóle zacząć, od czego wyjść, żeby taką firmę też usprawnić i zaszczepić w niej ten zdrowy rozsądek?
Dziękuję za to pytanie. Ja też pracuję dla mniejszych firm. Ostatnio nawet taki klient zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc i jest to firma jednoosobowa. Mhm. Otóż przeczytał moją książkę, bardzo mu się to spodobało i uznał, że chciałby coś zmienić, ale nie miał śmiałości, tak mi powiedział. Nie miał śmiałości, bo nie wiedział, z czym się to wiąże, czy ja mam czas, ile to kosztuje i tak dalej. No ale ponieważ lubię wyzwania, lubię takie ciekawe rzeczy, to spotkałem się z nim. No i on ma przedsiębiorstwo czy firmę, jakkolwiek by tego nie nazwać, małą, w każdym razie jednoosobową, tam miał jakiś kryzys i zbankrutował i teraz to wszystko odradza, ale ma bardzo jasną wizję. Otóż chce zostać jednym z bardziej szanowanych deweloperów na Śląsku. No i zaczyna od jednego domu, czy tam od czterech, powiedzmy, domów, od jednej realizacji. Spotkaliśmy się, ja zobaczyłem sobie, jak to wygląda i on miał bardzo jasną, klarowną wizję i chyba to jest to, od czego należałoby zacząć. Czyli jak bardzo chcesz, żeby twój biznes był duży, jak bardzo chcesz go skalować. Bo jeśli chcesz być rzemieślnikiem, to jest problem, zresztą na jednym z podcastów u ciebie też to o tym jest mowa, że jeśli jesteś świetnym szewcem, to nie znaczy, że potrafisz prowadzić zakład szewski i że chcesz to robić. Jeśli jesteś piekarzem, pieczesz fantastyczny chleb albo cukiernikiem, który robi super torty, to niekoniecznie poradzisz sobie z prowadzeniem cukierni. To są dwie różne, odrębne kompetencje. Więc to jest pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać. Akurat ten gość, o którym mówię, niekoniecznie jest budowlańcem, natomiast chciałby być deweloperem, przedsiębiorcą budowlanym, który po prostu dla ludzi buduje domy. I mówi, że jego takim marzeniem jest to, żeby ludzie po prostu przysyłali mu na konto pieniądze i mówili, chodzi tu o zaufanie oczywiście, nie, a nie o sam przychód, i mówili, proszę, tu jest te moje, nie wiem, 300 czy 1000 czy 500, zbuduj mi dom według takiego i takiego pomysłu, bo on pracuje, ma klientów wśród imigrantów czy emigrantów, czy ludzi, którzy powracają z zagranicy. No i właśnie oni tak robią, że mają często trochę pieniędzy, chcieliby w Polsce się ogarnąć, ale jeszcze no, nie mają na tyle odwagi, żeby tu przyjechać i 5 miesięcy na przykład się rozglądać. Więc oni sobie coś tam w międzyczasie robią, a on chciałby im budować te domy, czy te siedziby, czy jakkolwiek to nazwać, podczas ich nieobecności. I to jest taki jakby poziom, on to osiągnął, potem się okazało. Natomiast ja pomagałem mu ustandaryzować te procesy. Pracowaliśmy przyglądając się tym budowom i zastanawialiśmy się wspólnie, co jest dobrą praktyką, co nie jest. I teraz wracając do tego grafika freelancera, i ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby odpowiedzieć sobie, co jest dla mnie wartościowe. Tak? Czyli czy ja chcę być, bo to Paweł Tkaczyk też o tym mówi wielokrotnie, że możesz być tak zwanym one-man show, tylko wtedy musisz tą wartość odpowiednio sobie wyceniać, tak? Bo na przykład ja zawsze to porównuję do Michaela Jacksona, tak mówię, że to jest taki syndrom Michaela Jacksona, czyli koncert Michaela Jacksona może zagrać tylko Michael Jackson. Oczywiście już go nie zagra, bo nie żyje, ale czy o Prince'ie też kiedyś mówiłem.
Ale widziałem, gdzie to było w Niemczech chyba, był hologram. Jakiś show z Whitney Houston, mm-hmm. gdzie właśnie hologram tak. występował zamiast niej.
Moja koleżanka też gra właśnie w Polsce, mają być koncerty i ona na trasie gra jako muzyk tam. No, tak, ale to jakby wiemy, że to już no, jej nie ma, tej Whitney Houston, więc ona nie zagra koncertu, ale jeśli jesteś, no nie, dobra, niech to będzie Sławomir albo, nie wiem, Krzysztof Zalewski, tylko on może zagrać własny koncert, prawda?
Jasne.
I chodzi o to, że jeśli on by wyceniał się na mniej niż jest mu potrzebne do życia, no to, to po prostu miałby problem z tym. I tak samo jest z tym grafikiem. Jeśli ty chcesz być grafikiem, sam jeden, czy w przypadku artystów to jest bardzo częste, prawda? Jeśli jesteś architektem, nazywasz się na przykład Robert Konieczny, pozdrawiam cię Robert, i chcesz być po prostu w cudzysłowie gwiazdą, no to tworzysz sobie zaplecze, biuro i tak dalej, ale musisz te usługi tak wyceniać, żeby w przypadku, gdy ciebie zabraknie, będziesz miał urlop, czy też zachorujesz, czy tam, nie wiem, będziesz chciał odpocząć, no to to musi wszystko się spinać finansowo, prawda? Natomiast jeśli masz taką żyłkę bycia przedsiębiorcą, albo na przykład robisz bardzo dobre lody i chcesz otworzyć lodziarnię, chcesz trochę w niej pracować, ale też mieć ludzi zatrudnionych, no to wtedy skupiasz się na standardach, na ustandaryzowaniu tego, na stworzeniu procedur, ponieważ wtedy zaczynasz zatrudniać ludzi i ci ludzie będą ciebie reprezentować, prawda? I czasem na to nie masz wpływu. Ja pracuję z konsultantami, którzy jeżdżą do klientów i też mamy odpowiednie standardy, nawet dotyczące dress code'u. To też może dla grafika być istotne. I kiedy może jak rozmawiasz z klientem online, to nie musisz mieć całego tego uposażenia, ale jeśli jedziesz do klienta, to też ten dress code będzie tutaj istotny, prawda? Jeśli spotykamy się z firmami, nie wiem, informatycznymi, to może t-shirt, jeśli z innymi, no i tak dalej. Jakby nie chcę tego rozwijać, ale trzeba po prostu stworzyć sobie pewne standardy pracy, którymi będziesz się posługiwał i które będzie ci łatwo przekazać ludziom, którzy będą ciebie reprezentowali w twoim imieniu. No bo tak samo się dzieje w firmach produkcyjnych, kiedy masz operatorów i ci operatorzy mają tworzyć wartość dla klienta, no to musisz ich wyposażyć w pewne umiejętności, w pewne narzędzia, w to, co, to czego byś sam od siebie oczekiwał. Nie wiem, czy to jest jasno powiedziane, ale tak samo w małej firmie, jak i w dużej firmie można wdrożyć zdrowy rozsądek, można stosować zdrowy rozsądek. Gwiazdka nie dotyczy urzędów i administracji publicznej w jakimkolwiek kraju, choć oczywiście w różnym stopniu. Natomiast w mniejszej firmie jest to jeszcze bardziej potrzebne.
Mm-hmm. Czyli tak, podejmuję decyzję, czy chcę działać solo, czy chcę rozwijać tę firmę. Jeżeli chcę działać solo, to skupiam się na tym, żeby te ceny mi zapewniły przetrwanie nawet wtedy, kiedy nie będę pracował, bo takie okresy na pewno będą. Jeżeli chcę skalować tę firmę, no to wtedy skupiam się na procedurach po to, żeby je móc przekazać też dalej. Czy są jakieś takie procedury, których wdrożenie w pierwszej kolejności byś rekomendował?
Tak, ale najpierw się jeszcze odniosę do słowa cena, którego użyłeś. Otóż o cenie pewnie więcej mówi Paweł Tkaczyk. Ja bardziej skupiam się na kosztach w mojej pracy. Czyli jeśli ty jesteś tym grafikiem i wiesz, że taki grafik, nie wiem, strzelam, zarabia na rynku 10 czy 20 tysięcy złotych, zarabia to znaczy ma przychód. To jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz, którą przedsiębiorcy muszą zrozumieć, to odróżnić przychód od dochodu. Nie? Ale to myślę, że już przerabialiście w innych podcastach. Więc jeśli wiesz, ile taki grafik, ile ta twoja praca jest warta na rynku, bo na przykład masz do dyspozycji dla klienta, nie wiem, 20 dni albo 10, bo pozostałe 10 szukasz innych klientów albo coś tam jeszcze, czy po prostu musisz sobie ten budżet czasowy określić i wycenić go jak gdyby rynkowo. Jeśli wiesz, że tyle pieniędzy do ciebie wpłynie albo może wpłynąć, albo tyle masz zleceń, bo podpisałeś umowy, no to moja z kolei praca polega na tym, żeby raczej dbać o tą stronę kosztową, czyli wyobraźmy sobie dużą firmę, która ma 500 osób i produkuje na przykład, nie wiem, napoje energetyczne i oni wiedzą, ile zarabiają, wiedzą, ile tego sprzedają, marketing odpowiednio to promuje i tak dalej, i tak dalej. Jest jakaś odpowiedni poziom rynkowy tego i tak dalej. Więc moje zadanie polega raczej na tym, żeby zastanowić się, ile taki napój w wytworzeniu powinien kosztować. Jeśli go sprzedają, strzelam, za 2 złote, no to muszą określić sobie, ile chcieliby mieć marży i oczywiście dbać o koszty. No, nie mówię o tym, że te koszty należy obniżać do zera, no bo najlepiej byłoby po prostu, no to nie jest możliwe zawsze. Tak, klient oczekuje pewnej wartości, no, musisz mu dać tą puszkę, ten napój i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby znaleźć zdrowy rozsądek i najczęściej, paradoksalnie najczęściej, te oszczędności nie są w ogóle w produkcie, najczęściej te oszczędności nie są nawet w procesie, jakby to, tylko wokół procesu. Jakby to tak obrazowo powiedzieć, to tutaj myślę, dobrym przykładem jest moje doświadczenie kolejne albo wcześniejsze z 2016 roku, kiedy, pamiętam, byłem w Rzeszowie w hotelu Rzeszów, przygotowywałem się do takiego wystąpienia pod tytułem Jak odzyskać czas w utrzymaniu ruchu i pomyślałem sobie, kurczę, a mieszkam na Śląsku i pomyślałem sobie tak, 3 godziny jechałem, 3 godziny będę wracał samochodem, więc Jeśli ja 6 godzin tracę, za które mi klient nie płaci, których klient nie oczekuje, no bo klient chce te pół godziny, które ja opowiadam o tym, jak zaoszczędzić czas w utrzymaniu ruchu, prawda? Mogę się zastanawiać, jak bardzo sensownie to zrobić, jak tam, nie wiem, jeszcze to uprościć, ale to jest te pół godziny, za które ja dostaję pieniądze, które jest warte dla wartościowe dla klienta. Więc te 6 godzin wokół tego procesu jest kompletnie niepotrzebne. Oczywiście jest tam jeszcze czekanie, mnóstwo różnych rzeczy, które się wydarzają. I ja sobie uświadomiłem, że średnio w miesiącu, w 2016 roku, średnio w miesiącu spędzałem za kierownicą samochodu 48 godzin jako własny kierowca. Czyli to jest no, bardzo dużo. To jest 6-dniowy tydzień pracy albo na przykład 2 doby, prawda? Jak to pomnożysz przez 12, to się okazuje, że tego marnotrawstwa jest ponad miesiąc. Czyli ponad miesiąc mógłbym po prostu dostać w prezencie od kogoś bez żadnego specjalnego zabiegania. Gdybym tylko zmienił mój mindset.
Jak czyli to było 48 godzin w podróży w miesiącu średnio, tak?
Średnio w miesiącu, okay. Tak. Czyli rocznie, oczywiście, no to jest jakiś tam kontekst, prawda? Jakaś próbka z mojego życia, bo klientów mam w całej Polsce. I pomyślałem tak, no mogę tych klientów szukać bliżej domu, nie? Oczywiście mam też takich klientów, do których mam 300 metrów na piechotę z biura, ale kiedy chcę pracować dla klientów, którzy mnie zapraszają, mają ciekawe procesy, no to nie bardzo mogę prosić ich o przywiezienie z Gdańska na Śląsk zakładu produkcyjnego wraz z 1000 osób. Nie? No
to mogłoby jakby to być trochę kłopotliwe, tak.
Znaczy, nie jestem jeszcze na tym poziomie, może tak. Myślę, że nigdy nie będę. Tak, czyli to była pierwsza opcja, którą wykluczyłem. Druga opcja była taka, jeździć szybciej. Nie? No jakbym jeździł 20% szybciej, to bym 20% mniej czasu, no wiadomo. To jest opcja ryzykowna, niebezpieczna i krótkotrwała, no bo można stracić prawo jazdy bardzo szybko. Poza tym jakby nieetyczna, myślę. No i trzecia opcja, którą wybrałem, to po prostu przestać jeździć samochodem do pracy. Tutaj no oczywiście ja nie mam takiej pracy jak większość ludzi pracująca na etacie, że po prostu się stale
dojeżdża w to samo miejsce codziennie.
Chciałem powiedzieć, tak. Tak jest. No i ja raczej jeżdżę właśnie tak zleceniowo do klientów. No i wyobraź sobie, że ja to zrobiłem i od wtedy nie jeżdżę pociągiem, znaczy jeżdżę pociągiem, samolotem, najczęściej pociągiem, jeśli chodzi o Polskę. To zwykle trwa dłużej niż samochodem. Jest wiele takich miejsc, w które nie dojedziesz pociągiem albo po prostu musisz dodatkowo taksówką, czymś tam jeszcze. Większość zakładów, które ja odwiedzam, jest po prostu poza miastem. Natomiast ten czas możesz w 90% odzyskać, czyli zamiast tracić 48 godzin, ty poświęcasz na to, załóżmy, nie wiem, 70 godzin, ale 60 z nich możesz po prostu odzyskać. No i ja na przykład w ten sposób napisałem książkę Lean Management po polsku w zero czasu. Akurat wtedy pracowałem dla klienta w Gdańsku, więc jeżdżąc do Gdańska, elegancko Pendolino, siódmy wagon, strefa ciszy, więc kompletnie się wyłączałem, ale pewnie są też inne metody wyłączania się i skupiałem się na pisaniu książki, na co nigdy nie miałem czasu. Więc to są takie rzeczy, które w pracy grafika czy jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy warto zauważyć. W dużych firmach oczywiście tego marnotrawstwa jest no, do entej potęgi więcej. Natomiast w małych firmach, w takich indywidualnych procesach też go jest mnóstwo. Bo no, warto się zastanowić nad czasem, który poświęcasz na pracę i w stosunku do tego, za ile tego czasu płaci ci klient. No, jeśli grafik sprzedaje grafikę, która nie wiem, kosztuje tam 50 zł czy 100 zł na przykład, takie krótkie posty na Facebooka, no to musi sobie wyliczyć, ile czasu go to kosztuje, bo czasami zrobienie takiej grafiki, to też przykład z naszego marketingu, z działu marketingu, czy jakkolwiek to nazwie, z procesów marketingowych, że jak ktoś 3 godziny potrafił siedzieć nad takim postem, no to zaczynało to już być nieopłacalne. Myśmy na przykład sobie to zrobili, to też może taka podpowiedź, taka bardzo twarda podpowiedź. My na swoim podwórku, a firma liczy gdzieś 15 osób, zrobiliśmy sobie takie proste zadanie, mianowicie wyceniliśmy wszystkie procesy, wszystkie rzeczy, które robimy w firmie. Czyli gdybym miał na przykład zrobić zdjęcia na konferencji, to ile to kosztuje? No i to kosztuje X, prawda? I teraz jeśli ja chcę robić sam te zdjęcia, to muszę być bardziej efektywny niż ten, kto da mi to z zewnątrz. Albo na przykład ten post na Facebooka. Tak? Jeśli zrobienie takiego posta albo kupienie takiej grafiki do posta kosztuje załóżmy 50 zł, no to znaczy, że ja w tym marketingu mogę na to, załóżmy, 3 godziny albo 2 godziny poświęcić, prawda? Jeśli robię to ponad ten czas, to znaczy, że lepiej mi jest to kupić na zewnątrz. No i zaczęliśmy tak się mierzyć, zrobiliśmy sobie taką, jest taka też metoda agile, czyli taka bardzo zwinne zarządzanie w informatyce często stosowane. To jest bardzo bliskie linowym metodom. I zrobiliśmy sobie taką tablicę, nazwałem to koszykiem zadań, gdzie po prostu ten, kto miał jakieś zadanie do zlecenia, wieszał dokładnie informacje, co chce, żeby mu zrobiono. I ten, kto podejmował się tego zadania, robił to świadomie, albo nie podejmował się i wtedy kupowaliśmy to na zewnątrz, tą usługę. Nie wiem, czy to jest jakby przejrzyste tak w takiej formie mówionej. Natomiast dało nam to taki pogląd, na czym się musimy koncentrować, w czym jesteśmy dobrzy, za co płaci klient, a co możemy zlecić na zewnątrz.
Aha, powiedziałeś o tych podróżach do klientów, wiem, że też występujesz na konferencjach i to jest dość bliskie pracy grafika, dlatego że znowu to jest ten one man show, to jest ja, który muszę wykonać daną pracę. Ciekawy jestem, jak ty na własnym przykładzie potrafisz zmaksować, jak to się mówi, właśnie wykluczyć czy zmniejszyć straty, a zwiększyć wydajność przy właśnie takiej pracy, jaką sam wykonujesz konkretnie, jeżeli chodzi o wystąpienia na konferencjach.
Jeśli chodzi o konferencje, to ja nigdy na to tak nie patrzę. Większość tych wystąpień, jakby one się dzielą na trzy kategorie. Tak? Pierwsza kategoria to są wystąpienia, do których zapraszają mnie klienci, oni mi płacą za te wystąpienia i okej, to jest pierwsza kategoria. Druga kategoria to są te, czy druga grupa, to są te wystąpienia, które ja robię marketingowo, czyli jakby to złe słowo, ale w nadziei na to, że zbuduję swój wizerunek, ludzie zaczną mnie zapraszać i tak dalej, czyli a trzecia grupa to są takie wystąpienia, no na przykład na studiach, czy też takie, nazwijmy to, wykłady. Więc każda z tych grup ma oczywiście inne wystąpień, ma inne zadanie. Po pierwsze, jeśli występuję dla klienta na konkretne zlecenie, uzgadniamy sobie wcześniej temat, no to muszę być po prostu bardzo dobrze do tego przygotowany, muszę wiedzieć jak najwięcej o tym, co chcę przekazać. Bo często są to rzeczy, na przykład mam taki temat, którego niestety nikt nie chce ode mnie kupić, to znaczy wystąpienia w tym temacie. Dwa razy występowałem na targach z tym tematem, a to jest temat standaryzacja w agencji towarzyskiej. I no, z oczywistych powodów ludzie jakby właśnie tak reagują jak ty. Nie, to nie wiemy. Natomiast ja oczywiście tam opowiadam o standaryzacji bardziej niż o tej agencji towarzyskiej. I mam kilka takich wystąpień, które po prostu lekko podrasowuję, czy też lekko przygotowuję do tego, czego klient oczekuje, na co się umawiamy, bo zwykle wysyłam mu agendę i tam jest... No, jedna rzecz być może, bo ja tak się nigdy nie zastanawiałem nad tym, ciekawe jest to twoje pytanie. Jedna rzecz, którą robię, to nigdy nie przygotowuję się do wystąpienia, zanim nie wiem, że ono będzie miało miejsce. Aha. Druga sprawa. Często umawiamy się z klientem na przykład na pół godziny, a potem on mówi, a nie, to w zasadzie 20 minut, albo na przykład mówi, to godzinę musi pan mówić, bo tyle nam wyszło z agendy. I to w każdej z tych grup, najczęściej w tych wystąpieniach takich marketingowych, nazwijmy to. Dlatego ja zawsze maksymalnie 3 dni przed przygotowuję się już tak na pewno. A przygotowuję się, to znaczy rozpisuję sobie, i to najczęściej robię w pociągu czy gdzieś w podróży, bardzo dobrze mi się myśli właśnie w podróży, wypisuję sobie punkty, o których chcę powiedzieć, następnie każdy z tych, mam takie moduły poukładane, więc następnie każdy z tych modułów sobie rozwijam. Modułowość wystąpienia jest w ogóle fajną rzeczą, ponieważ jak brakuje ci czasu, to możesz po prostu odpuścić jeden moduł albo dodać kolejny. Więc, a dopiero tak, ja na przykład jutro mam wystąpienie na konferencji, więc dzisiaj będę... Wczoraj sobie to przećwiczyłem, mierzyłem czas i wiem, że to potrwa tyle, ile ma potrwać, 15 minut. A dzisiaj będę sobie to jeszcze ze 3 razy powtarzał. No i to mogą być różne miejsca, nie wiem, pod prysznicem czy tam, wiesz, no po prostu gdziekolwiek, tak żeby nie zajmowało mi to za bardzo czasu. Natomiast sam wyjazd na konferencję, no to często jest tutaj dużo marnotrawstwa, na przykład musisz tam czekać na wystąpienia innych, w międzyczasie ci goście, klienci nie są dla ciebie dostępni. No to tutaj w mojej pracy, czy w ogóle w pracy konsultanta Lean, najczęściej używanym pojęciem jest wartość dla klienta i marnotrawstwo. I właśnie ja, jak robię taki przegląd, to mapuję procesy pod kątem tego, czy jest to pole zielone, czyli dodana wartość dla klienta, czerwone, czyli niedodana wartość dla klienta, ale też i żółte. I to jest właśnie to żółte pole, czyli coś, co muszę robić, ale klient mi za to nie płaci. Nie? I jakby chodzi tutaj o to, żeby zbalansować te, zracjonalizować te żółte pola. Dla przykładu, jeśli moim zadaniem jest zrobić grafikę dla klienta, no to samo robienie, klikanie jakby przy tej grafice, czy rysowanie tego na tablecie graficznym, to jest to, za co klient zapłaci, czyli to jest to zielone pole. Natomiast tym żółtym polem będzie to, że musisz usiąść, przemyśleć sobie to w jakiś sposób, zastanowić się, co tam chcesz przekazać. Może musisz porozmawiać z klientem przez telefon, żeby on dokładnie ci przekazał twoją wizję. Może musisz przeczytać mail, może musisz dokształcić się gdzieś w literaturze albo poszukać inspiracji w internecie, więc to jest to żółte pole, prawda? Czyli takie rzeczy, które ja robię, bo wierzę, że mi pomagają, ale klienta one niekoniecznie interesują. Ale jest też mnóstwo czerwonych pól, na przykład wyjście do toalety, czy też odebranie telefonu od kogoś innego, albo na przykład może to być odprawa na początek zmiany, czy szereg różnych takich rzeczy, które od razu możesz wyeliminować. No i cała sztuka polega na tym, żeby z tego żółtego pola, to żółte pole jakby minimalizować. Nie wiem, czy to jest takie czytelne, bo nie mam tu flipchartu, na którym mógłbym to narysować, ale chodzi o to, żeby te czynności około produkcyjne, że tak tym językiem się posłużę, minimalizować i zbliżać do tych zielonych pól. Bo najczęściej okazuje się, że jak mówiliśmy o tym napoju energetycznym, że samo nalanie napoju na linii rozlewniczej, no to jest ułamek sekundy i niewiele z tym można zrobić. I ludzie często kojarzą lean management z takim tak zwanym przykręcaniem śruby. I nie o to tutaj w ogóle chodzi, bo to, że ktoś będzie szybciej trochę biegał, czy wokół stanowiska się szybciej przemieszczał, to w skali całości marnotrawstwa niewiele zmieni. To będzie tam 1, 2, 5%. Natomiast eliminacja marnotrawstwa, czyli na przykład to, że narzędzia są poukładane na miejscu, że nie muszę po nie chodzić, na przykład zbliżenie magazynu do produkcji, tego typu rzeczy dają znacznie więcej.
Mhm. Myślę, że ten przykład właśnie z wystąpieniami, on w sposób, w jaki o tym mówiłeś, już pokazał taki... myślę, właściwy sposób myślenia, dlatego że zacząłeś od tego w ogóle, od celów, po co te prezentacje są i że są trzy rodzaje prezentacji. Powiedziałeś o tym, że one się składają z modułów i to jest też genialne dla każdego, kto występuje więcej niż raz w życiu, bo jeżeli masz takie moduły, to układasz to wystąpienie z klocków i wtedy po pierwsze wiesz, że masz pewne gotowe elementy, po które możesz sięgnąć, masz pewien zasób, z którego czerpiesz, a nie wymyślasz tego za każdym razem od nowa, po pierwsze. Po drugie, możesz dostosowywać liczbę tych modułów do długości wystąpienia, jaka jest wymagana, także to naprawdę są super fajne wskazówki i bardzo ci za nie dziękuję. Gdzieś tam po drodze pojawiło się pojęcie agile i lean management i generalnie wydaje mi się, że jak powiedziałeś, lean management to zdrowy rozsądek, to zabrzmiało to tak bardzo przyjaźnie, ale jak ja czasami widzę, dostaję jakieś informacje, czy widzę jakieś konferencje, że tutaj lean management i tam, wiesz, jakieś, nie wiem, Six Sigma, Kanban, jakieś tam 5S i tak dalej, jakieś po japońsku, nie wiadomo jakie cuda, to człowiek od razu widzi przed sobą jakąś ogromną barierę, która go oddziela od tej wiedzy. Może i to jest fajne, cały ten lean, ale kurczę, jak ja się mam przegryzać przez 58 tysięcy nowych pojęć, żeby w ogóle zakumać, o co tam chodzi, no to mi się nie chce. Więc jeżeli wydaje mi, znaczy, a z kolei jak mówisz marnotrawstwo, eliminowanie marnotrawstwa, podnoszenie wydajności, no to jest coś, co chyba każdy by chciał. Więc gdybym chciał się wgryźć w ten temat i zastosować u siebie te różne sposoby dotyczące zmniejszania marnotrawstwa i podnoszenia wydajności, ale no nie znam tych wszystkich pojęć skomplikowanych związanych z lean management, to od czego powinienem zacząć?
Już ci mówię, ponieważ ja nie jestem z wykształcenia, znaczy nie kończyłem uczelni o profilu zarządzanie produkcją, dopiero wiele lat później, chyba w 2009 roku, czyli wiele lat po tych głównych studiach na Politechnice Warszawskiej studiowałem podyplomowo właśnie zarządzanie produkcją i tam dowiedziałem się w ogóle, że są jakieś metody zarządzania. Jak zacząłem, jakby wnikałem w to, bo ja studiowałem to pod kątem teorii ograniczeń, natomiast jak sobie jakby analizowałem te wszystkie podejścia do zarządzania produkcją, powiedzmy tam od początków XX czy od końca XIX wieku, to wpadłem na taki, doszedłem do takiego wniosku, że to jest wszystko to samo, tylko inaczej się nazywa. Z takich jakby bliższych nam pojęć, no to oczywiście Ford, gdzieś tam najpierw był Taylor, który mierzył wszystkie operacje, potem był Ford, który linię montażową zrobił, czyli gdzieś tam potem było pojęcie TQM-u, w międzyczasie Japończycy. A to też jest taka ciekawostka, którą czytałem, słyszałem nawet od gościa, który wprowadzał Japończyków do GM w latach 80. w Stanach oczywiście. Japończycy mówili, że pewne rzeczy można zrobić, a Amerykanie twierdzili, że nie, po czym oni przynieśli książkę Forda z 1920 roku i pokazali, przecież my stamtąd to wiemy, my się od tego uczyliśmy. Więc to wszystko jakby sprowadza się do jednej płaszczyzny, dla mnie właśnie nazywanej zdrowym rozsądkiem. To jest takie fajne mówić Lean, tam nie wiem, właśnie 5S, Kaizen, używać tych różnych sformułowań i rzeczywiście są fora, gdzie można sobie o tym poczytać, gdzie ludzie się na przykład... Ostatnio widziałem takie pytanie, jakbyście wdrażali Kanban, no to czy to w takiej produkcji, czy w takiej. Można się tym fascynować, można się nad tym zastanawiać, natomiast to wszystko są narzędzia. To, tak, to jest taki poziom, do którego schodzimy już naprawdę, w którym schodzimy już naprawdę do dużych szczegółów, czy małych szczegółów, na zasadzie jakiego młotka użyć do przewijania papy na konkretnym dachu i tak dalej. Gdzieś tam na tym metapoziomie jest właśnie zdrowy rozsądek. Ja zresztą teraz piszę czwartą książkę moją na temat tego, że zdrowy rozsądek to jest to, o co chodzi w tych wszystkich systemach i jeśli my użyjemy zdrowego rozsądku, to jakkolwiek to nazwiemy, to dojdziemy do celu. I pytałeś, od czego zacząć? Otóż należy zacząć od mapy, bezwzględnie. Mapy, jakkolwiek rozumianej oczywiście w tych zasadach czy filozofii Lean Management, najczęściej spotyka się z tak zwaną mapą strumienia wartości czy przepływem. Są też mapy myśli. Ja użyłem akurat w swoim życiu, w tym doświadczeniu, które opisałem w książce, po prostu akurat programu w komputerze, no ale można to nazwać kartką papieru, gdzie zaznaczasz sobie na zasadzie mapy myśli wszystkie takie obszary, którymi się zajmujesz. No, nie chcę tu podpowiadać, czy kółko, czy kwadrat, to każdy musi sobie sam zdecydować. Natomiast po prostu wystarczy sobie wypisać rzeczy, którymi się zajmujesz. Ta mapa to może być po prostu kawałek papieru, to może być, nie wiem, stół, blat, to jest taka rzecz umowna, ale mapa, która pokaże ci, co masz i pozwoli ci podjąć decyzję, co chcesz mieć, a czego nie chcesz mieć. I potem dopiero warto szukać dalej, narzędzia dobierać do tego. Przy czym ja jestem na, tak nieskromnie powiem, ale na dosyć wysokim poziomie świadomości marnotrawstwa, ale i tak miałem problem z tym, żeby zidentyfikować to, co jest ważne w moim życiu, a co jest niepotrzebne. Na przykład mam 24 pary butów miałem i zastanawiałem się, no jak się zastanawiałem, że nie, pomyślałem, że nie chciałbym mieć tylu, ale potem myślałem, no a które wyrzucić, to nie wiem za bardzo. Nie? Czyli pomogło mi właśnie ta zasada tych kartonów, że zabrałem ze sobą do tego nowego mieszkania małego 4 pary i zupełnie mi wystarczyły. Nie? Natomiast potem wróciłem do tych 20 paru, no i to już takie było. Więc to są takie mechanizmy, które każdy z nas ma i jeszcze raz, jeśli mówimy od czego zacząć, to myślę, że należy zacząć od celu. Simon Sinek napisał książkę Zaczynaj od dlaczego. No i to trochę tak jest, że on ją napisał, nie wiem, za 2 lata temu chyba w polskie wydanie było. Natomiast od zawsze ludzie zaczynali od dlaczego, czyli najpierw musieli mieć wizję, musieli mieć cel. Wszystkie budowle w ten sposób powstają, tak? Musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, po co, narysować plan, zaprojektować to, a potem dopiero wdrażać, czyli iść po cegły, zlecać tam, nie wiem, zbrojenie i tak dalej. Czyli jeśli masz coś usprawniać, to najpierw określ, po co to chcesz zrobić. Narysuj sobie to, co robisz, a potem narysuj to, co chciałbyś mieć, no i zderz sobie te dwie koncepcje. Warto zaprosić do tego, w cudzysłowie, konsultanta, czyli to może być oczywiście konsultant w przypadku firm dużych, profesjonalnie się tym zajmujący, a w przypadku życia czy mniejszych firm może to być po prostu osoba, która nie ma pojęcia o twoim procesie i pytasz takiej babci, żony, nie wiem, przyjaciela, słuchaj, czy uważasz, że to powinienem robić? Nie? No i mówię, a po co w ogóle to, a po co tamto? I zaczyna się ta dyskusja. Oczywiście jesteś zamknięty, jak niestety niektórzy klienci, których spotykam, no to oni powiedzą, że wszystko jest potrzebne i w zasadzie to, co pan nam tutaj powiedział, to jest, to my to już wiemy, z jakichś powodów tego nie robimy, ale to kiedyś zrobimy i tak dalej. Więc jakby raczej tu chodzi o takie podejście, że ty jesteś otwarty i to, co inni ci podpowiedzą, jesteś w stanie wdrożyć w swoim życiu.
Aha, i na tej mapie procesów wpisujemy rzeczy, którymi się zajmujemy, tak?
Na mapie procesów, tak, to jakby w takim profesjonalnym ujęciu. Natomiast ja się posługuję w swoim życiu mapą myśli, czyli to jest taka po prostu luźna kartka, czy program, jest kilka programów w internecie, można znaleźć nawet darmowych do tego. I po prostu tak, rysujesz to wszystko, czym się zajmujesz. Akurat na mojej mapie to jest obszar relacji, obszar pracy, obszar życia, książki, które czytam, filmy, które oglądam, czas, sposób spędzania czasu, rodzina. Nie chodzi o to, żeby ograniczać rodzinę, ale żeby właśnie zobaczyć, zwizualizować sobie, że na przykład to, że ty z pracy spędzasz 12 godzin, to ma wpływ na to, że nie spędzasz tego czasu z rodziną, czy odwrotnie, prawda? Bo tu jakby ludzie mają różne podejścia. Ale może być tak, że ja miałem na przykład hobby, z którego zrezygnowałem, ponieważ albo ograniczyłem je, ponieważ no, nie miałem czasu na inne rzeczy, które były dla mnie ważne.
Mm-hmm. Okej, okay. Czyli w przypadku takiej mapy dotyczącej życia wpisujemy de facto wszystkie aktywności, na które poświęcamy czas.
Aktywności, rzeczy, relacje, no wszystko, co ciebie otacza. Mm-hmm. Te metry kwadratowe, o których mówiliśmy. No po prostu wszystko, co przyjdzie ci do głowy. To jest, ja nie wiem, czy to w zasadzie można by było jakimś procesem nazwać, ale warto sobie tam, nie wiem, godzinę czy dwie na to poświęcić. Może zapytać też innych, rozejrzeć się wokół. Można to zrobić na zasadzie bardzo wizualnej, porobić zdjęcia tym wszystkim przedmiotom i to wszystko gdzieś tam zgromadzić. Na przykład kiedyś, wiele lat temu, miałem 4 samochody, a najczęściej jeździłem tym, który stał najbliżej. Nie? Czyli po prostu doszedłem do wniosku, że jest kompletnie bez sensu posiadanie tylu samochodów. W tej chwili, jak zrezygnowałem z auta w ogóle po tym doświadczeniu, że nie muszę jeździć do klientów samochodem, to mamy jeden samochód oczywiście na potrzeby takie domowe, załóżmy przedszkolno, tam szkolne, ale zrezygnowałem z auta, którym się głównie posługiwałem i okazuje się, że raz na jakiś czas, kiedy rzeczywiście ten klient ma siedzibę bardzo blisko mnie albo na przykład nie da się tam dojechać pociągiem albo jeszcze jakoś inaczej, mogę sobie wypożyczyć auto i to jest też ciekawe doświadczenie, bo to codziennie może być inny samochód. Raz pożyczysz sobie Skodę, raz Maserati na przykład. Ja bardzo lubię samochody, więc lubię też eksperymentować. I to jest dla mnie ciekawe, ponieważ nie muszę siadać do tego samego auta, za tą samą kierownicę chwytać, tylko mogę przy okazji coś nowego się dowiedzieć, coś nowego poznać. Więc to jest jakby z mojej perspektywy oczywiście, no to nie musi być uniwersalne dla wszystkich.
Znowu mamy podobne doświadczenia, dlatego że ja w Polsce, ponieważ mieszkałem pod miastem, to mieliśmy 2 samochody, no bo trzeba się było przemieszczać wszędzie, a w tej chwili, ponieważ mieszkam w centrum miasta, to tak pierwszy odruch był taki, tak, trzeba kupić samochód, ale pomyśleliśmy zaraz, ale może my go nie potrzebujemy. I okazało się, że nie potrzebujemy rzeczywiście. A jak potrzebujemy, no to bierzemy z wypożyczalni, którą mamy 15 minut od domu spacerem.
Tak jest, no właśnie.
Także to
ja mam
super
umowę
sprawa.
Taką, mamy jako firma umowę z wypożyczalnią, gdzie jakby nie trzeba już tych procedur, kart kredytowych i tak dalej tam autoryzować, tylko po prostu dzwoni się, oni podstawiają auto i no i tak to działa, prawda? I jak się... Przyglądałem się nawet kosztom tak z ciekawości, ponieważ tutaj jakby koszty nie były głównym czynnikiem decydującym, tylko raczej ten czas i ta łatwość. Nie musisz opon zmieniać, ubezpieczać i takich wszystkich rzeczy robić.
Jeździć do serwisu, jak ktoś ci puknie samochód, to nie musisz spędzać czasu w tych warsztatach i tak dalej.
Tak jest. Po prostu dzwonisz i ktoś przyjeżdża i daje ci inne auto i się tym nie przejmujesz. Natomiast kosztowo, jak sobie to policzyłem, to wychodzi i tak dużo taniej, ponieważ ja sobie to zmierzyłem i auto, które miałem, że tak powiem, na własność, tak, czy tam jakąś ratę leasingową płaciłem i tak dalej, wykorzystywałem zaledwie w kilkunastu procentach, czy kilkudziesięciu. Dokładnie to zrobiłem nim w ciągu 3 lat 80 tysięcy kilometrów, co jest po prostu, no, nie jest to wiele, prawda? Więc, a często jeździłem tym autem, no bo stało, nie? Bo jak stoi, no to tak głupio, żeby stało, więc pojedźmy gdzieś kawałek. I mam podobnie tak jak ty, chociaż Joshua Becker, to jest autor takiego bloga, a także książki o minimalizmie, w ogóle ma taki ciekawy blog, bo on jest minimalistą, a żyje z maksymalną żoną. I to takie właśnie, jak można się dogadać. W każdym razie on pisze o tym, że oni zrezygnowali tak, że zostawili sobie tylko jeden samochód, ale jednak okazało się, to w Stanach się rzecz dzieje, okazało się, że nie są w stanie z jednym samochodem funkcjonować, więc sobie kupili drugi. I tu nie chodzi też o to właśnie, żeby to potaniać. Właśnie tak. Często ludziom mówi, że minimalizm to nie jest dziadostwo, nie? To nie chodzi o to, żebyś miał tylko jedną menażkę i tam jedne spodnie i dwie pary butów, tylko żebyś... nawet fajniej chyba jest Patrick Roan napisał książkę pod tytułem Enough. I to Enough, czyli wystarczająco, to chyba tak lepiej oddaje. Bo chodzi o to, żeby jakby skompaktować sobie to, co naprawdę potrzebujesz i nie mieć więcej. I właśnie Joshua Becker pisze o tym, że no im te dwa auta są potrzebne, ale na przykład tak duży dom, jak kiedyś mieli, może takie doświadczenie, takie jak twoje, nie jest im potrzebne. I chodzi o to, żeby testować, cały czas się konfrontować z tą rzeczywistością, wychodzić z tego swojego pudełka, no bo wtedy właśnie możemy tą wartość odnaleźć, moim zdaniem.
Dobra, wrócę jeszcze na chwilę do tej mapy czy procesów, czy myśli. Spisuję sobie te wszystkie rzeczy, które robię, które mam, które zaprzątają moją uwagę w jakikolwiek sposób i co dalej? No bo domyślam się, czy nawet z tego, co powiedziałeś, zaczynam się zastanawiać, co mi jest tak naprawdę potrzebne, co jest powodem marnotrawstwa i tak, z czego korzystam, z czego nie. Ale często wydaje mi się, że może być taki efekt jak ten twój z tymi butami, prawda? Znaczy, jeżeli ich nie odstawię tam gdzieś daleko, no to patrzę, w zasadzie wszystkich potrzebuję i dokładnie tak samo może być z taką mapą. Ja sobie wypiszę te wszystkie rzeczy, ale nie będę w stanie się mentalnie rozstać z tymi wszystkimi rzeczami.
No tutaj potrzeba najefektywniej jest, jeśli masz drugą osobę do tego. I to nie osobę bliską, która razem z tobą te buty tam przechowuje, używając tego przykładu, tylko musi to, najlepiej jak to jest ktoś po prostu z zewnątrz, kto spojrzy na tą twoją mapę i powie, o Boże, o Jezu, co to jest, a co to w ogóle. I w firmach jest tak samo. To znaczy, aha, najczęściej ludzie, opowiem ci to na przykładzie. Otóż w takim klasycznym ujęciu robi się trzy mapy, czyli mapę stanu obecnego, jakkolwiek ją nazwiemy, czy to strumień wartości, czy przepływy, czy procesy, więc mapa stanu obecnego, mapa stanu idealnego i mapa stanu przyszłego, czyli mapa stanu obecnego to jest po prostu zebranie danych, pomiarów, dowiedzenie się, jak funkcjonuje proces produkcyjny czy przedsiębiorstwo. I tyle. I tutaj potrzebujesz ludzi, którzy znają proces, oczywiście. Zadajesz im pytania różne, kwestionujesz to ich status quo, ale niekoniecznie oni muszą podzielać twoją opinię. Natomiast przy tworzeniu mapy stanu idealnego ja najczęściej zapraszam do zespołu takich tak zwanych kosmitów, czyli ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym procesie. I tu, analogia do życia, też warto by było zaprosić kogoś, kto nie wie, na czym twoje życie polega. Nie wiem, być może mieszkasz w mieście, no to kogoś, kto mieszka poza miastem, tak? Nie wiem, masz dużą rodzinę, to kogoś, kto ma małą rodzinę. Po prostu gdzieś sobie to zderzyć, to można zrobić na forum, tak sobie teraz myślę, jakkolwiek. Ja rozmawiam z przyjaciółmi i oni często też mi podpowiadają, oglądam też jakby, jak inni ludzie żyją i to jest takim wyznacznikiem. No więc warto w tym, budując ten stan idealny, oprzeć się na opiniach ludzi, którzy nie znają twojego życia, nie znają twojego procesu. Jak każdy jakieś życie prowadzi, więc wiadomo, że ten ma samochód, ten nie ma, ten ma skarpety, tamten nie ma. Na przykład w Nowej Zelandii ludzie chodzą bez butów. I teraz w trzeciej mapie, czyli mapie stanu przyszłego, jeszcze inny zespół jest ci potrzebny. To jest mapa, gdzie ty zderzasz ten stan obecny ze stanem idealnym. Tak? Czyli mam tak, nie? Mam jakieś tam dużo aktywności. W stanie idealnym mógłbym mieć tego dużo mniej albo robić to jeszcze inaczej, albo w lewo czy w prawo. I teraz stan przyszły to jest to, co ty możesz, chcesz, na co jesteś gotowy, żeby zrobić. I tu też dobrze jest mieć kogoś, kto ten proces zna, wracając do procesu produkcyjnego. Jak tutaj mamy ludzi, którzy na co dzień pracują z tym procesem w stanie obecnym, w stanie idealnym może ludzi, którzy, nie wiem, z działu handlowego na przykład, z działu księgowości, którzy niekoniecznie na produkcji bywają codziennie i tych procesów nie znają, a później w stanie przyszłym, no masz jakby łączysz te dwie grupy. Dodatkowo potrzebna jest osoba decyzyjna, która powie, ok, no tą maszynę możemy przesunąć w lewo, tamtej nie możemy, a na przykład tutaj możemy wybić dziurę w dachu, bo tam potrzebujemy dodatkowy komin czy coś jeszcze. Czyli to są takie trzy, moim zdaniem, obszary i tak samo można zrobić w życiu. Więc stan obecny to po prostu każdy może zrobić, musi tylko być uczciwy wobec siebie i rzetelnie zapisać to, co robi, z czasami, bo warto sobie na przykład zmierzyć czasy tego swojego dnia, prawda? Czyli normalnie bierzesz kartkę, czy dzienniczek, czy jakkolwiek to nazwiesz, możesz w telefonie, w aplikacji, ale najprostsza jest kartka i piszesz tak, no wstałem 6:30, tam nie wiem, połaziłem po domu, podrapałem się po głowie, tam potem się wykąpałem, coś tam. I jakby, jak zaczniesz sobie mierzyć te procesy, to się okaże, że ja na przykład tak mam, że daję sobie zwykle około 1,5 godziny, zanim wstanę, od momentu, kiedy wstanę, do momentu, kiedy wyjdę z domu, nie wiem, do pracy, do gdzieś tam. Ale jak się spóźnię, jak zaśpię, to wystarczy mi 20 minut, nie? I to jest jakby pytanie, czy rzeczywiście potrzebujesz tej 1,5 godziny, czy to jest taki twój komfort, taki twój bufor, no, więc... Więc jakby od pomierzenia tego warto zacząć. No potem możesz to sobie skonfrontować ze znajomymi, pójść na piwo i powiedzieć, słuchajcie, a jak wy to w życiu robicie? Ale nie pokazujesz im twojej mapy, najpierw wysłuchujesz ich, a potem możesz im pokazać i powiedzieć, słuchajcie, no bo ja robię to tak, nie? I wtedy oczywiście tam ha, 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 dlaczego, a po co ci tam 8 gitar i tak dalej. Więc jakby, no bo ktoś, kto nie jest muzykiem, może nie wiedzieć, że nie potrzeba 8 gitar, nie? Wystarczy jedno. No, to są takie pytania, które jakby z innej perspektywy słyszysz i wtedy możesz coś z nimi zrobić. No możesz powiedzieć, nie, 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 ja muszę mieć 8 gitar, bo tam i tak dalej. Więc dopiero przy tej mapie stanu przyszłego możesz zaprosić tych ludzi i siebie i powiedzieć, słuchajcie, to pomóżcie mi ten proces zorganizować. Nie? To jakby bardzo obrazowo, ale myślę, że to jest to, od czego trzeba zaczynać i w taki sposób podchodzić do tej mapy.
Jedna z takich głównych korzyści czy obietnic Lean Management to jest właśnie, jak już parę razy wspomnieliśmy, zmniejszenie marnotrawstwa, zwiększenie wydajności i każdy by chciał. Tylko, że jak to zrobić, jeżeli wiesz, no ty masz 20 lat doświadczeń, ty wiesz jak to zrobić. Ja nie wiem, więc jak ja mogę zastosować jakieś takie najprostsze sposoby, żeby zobaczyć jakieś, wiesz, pierwsze widoczne skutki tego podejścia?
No i to jest bardzo trudna rzecz, ponieważ to, że ja wiem, a ty nie wiesz, to często jest właśnie tu wytwarza się ogromna dziura i cała sztuka polega na tym, żeby umiejętnie to klientowi przekazać. Bo teraz chodzi o to, że jak ty mi powiesz, a czepię się tych gitar na przykład, jak ty mi powiesz, słuchaj, a po co ci 7 gitar, nie? Przecież jedna ci starczy. To ja mogę powiedzieć, nie wiem, ty, czy ty w ogóle wiesz, o czym mówisz, prawda? I tak mi często klienci mówią, nie? Czy pan w ogóle zna naszą specyfikę? Czy pan w ogóle wie, jak się produkuje meble tapicerowane na przykład, albo tam, nie wiem, odżywki dla dzieci? Kiedyś jedna pani spytała mnie, ponieważ zadawałem pytania takie bardzo coachingowe, no bo jak masz wyklejoną drogę taśmą i na tej drodze stały palety, to ja pytałem, co oznaczają te taśmy. Aha, pani mówi w kontekście takim, że dlaczego tam coś stoi na drodze, skoro wyznaczyliśmy sobie drogę. I pani po czwartym pytaniu powiedziała, a pan w ogóle kiedyś był na produkcji? Więc to jest najtrudniejsze, żeby tych ludzi właśnie nie zrazić, a przekonać do tej wizji. No powiem szczerze, że mi się to nie zawsze udaje. Czasami jest tak, że albo ja nie umiem tego wyrazić, no bo mam jakieś doświadczenie, też mam jakieś takie tak zwane ja to wiem, czyli myślę pewnymi no w pewien sposób, skrótami, czego ludzie mogą mnie odczytywać. Dlatego staram się korzystać, podpierać faktami. Znaczy, jeśli powiem komuś, słuchaj, twoi ludzie 75 minut przezbrajają maszynę, ja wiem, że można to zrobić w 32 i tutaj masz film z innej realizacji, zobacz, że można to skrócić. Staram się mówić konkretami. No i no cóż, no, no trzeba jakby ze sobą rozmawiać, trzeba to wyczuć, bo często klient powie, no tak, tak, ale tutaj pan ma film tam, nie wiem, z kopalni, a my tutaj produkujemy na przykład gwoździe. Więc no trzeba to, ja wiem o tym, że każdy proces, czy to jest proces produkcyjny, czy usługowy, czy to jest udzielanie kredytu w banku, każdy proces można poprawić, on ma wejście, wyjście i coś się tam w tym procesie dzieje, prawda? I to te same narzędzia, to samo marnotrawstwo tam zauważysz. Natomiast klient nie zawsze, bo klient, trzeba też pamiętać o tym, że ja przez te 20 ostatnich lat odwiedzałem bardzo dużo firm w różnych miejscach, z różnymi doświadczeniami, z różną historią, a ci ludzie najczęściej widzieli tych firm nie jedną, dwie, trzy i też ten ogląd jest ich zawężony. No to tak jak z tym życiem, no ja żyję 40 parę lat na tym świecie i ja mam jakiś ogląd tego życia, natomiast wokół mnie jest tam ileś miliardów ludzi, którzy mają swoje życia. I jeśli ja będę zamknięty, to nie dowiem się nic, nie będę chciał nic poprawić, tak? Bo to, że bo wynajdę tysiąc powodów, że to, że ty mi mówisz, że można żyć taniej i lepiej, weselej, no to ty mieszkasz w Afryce i tam wychodzisz sobie w tym Mozambiku, tam zawsze jest słońce, a ja tutaj nie mam słońca i wiesz, jakby możesz się zamknąć, a możesz skorzystać z tych rad. I tutaj to jest zawsze bardzo cienka granica i wymaga to dużych umiejętności komunikacyjnych, żeby przekonać klienta i pokazać mu drogę, bo są tacy klienci, którzy myślą szybciej ode mnie i zanim ja skończę zdanie, to oni już wiedzą, tak, tak, oczywiście, dobra, to my tutaj jesteśmy otwarci, to róbmy to tak. I często zapraszany jestem na przykład do tak zwanego facylitowania, czyli do takiego ułatwiania tego warsztatu, do motywowania, do naprowadzania, ale ludzie sami pracują. A są takie firmy, gdzie nie, no nikt przez 25 ostatnich lat życia firmy nie przeszkolił nikogo bardziej niż pod kątem BHP, czy tam szkolenie stanowiskowe. Więc tych ludzi trzeba jakby dłużej otwierać. Natomiast ja zawsze wierzę, że pracownicy w firmach, pracownicy produkcyjni na przykład, nie są idiotami, wręcz odwrotnie. Oni potrafią zarządzać budżetami swoimi w domu, potrafią organizować życie wokół pracy na przykład, albo no, zawozić dzieci do szkoły, korzystają z komputera, z telefonu, z różnych tam nowoczesnych technologicznych wynalazków. A my w pracy oczekujemy, że oni przyjdą i będą posłusznie wykonywać polecenia. I to jest taki największy chyba problem, z którym ja się zderzam, że tym ludziom się nie ufa i nie wierzy się, że oni mogą dać z siebie coś więcej niż tylko to klupanie młotkiem.
Mm-hmm. To jest dobra myśl. Czyli więcej zaufania i takiej otwartości powinniśmy mieć jako przedsiębiorcy względem naszych pracowników, jeżeli dobrze to odczytuję.
No to jest w ogóle mój konik. Alternatywna edukacja, Ken Robinson, André Stern i tego typu rzeczy. Jeśli ktoś się z tym nie zetknął, to polecam absolutnie. Wiem, że w Anglii to jest na pewno bardziej rozpowszechnione. U nas, chociaż szkoła, która ma najdłuższy staż, to jest 20 parę lat, w Warszawie jest taka szkoła demokratyczna, ale zaczyna się dopiero raczkują te, powiedzmy, formy edukacji alternatywnej. Ja o tym też w książce piszę, bo bardzo wierzę w to, że głęboko wierzę w to, że ludzie sami potrafią podpowiedzieć ci, jak twój proces powinien wyglądać, jeśli ty im zaufasz. Natomiast my nie ufamy ludziom, bo tego nie jesteśmy uczeni. My jesteśmy uczeni tam, nie wiem, historii, dat, różnych tam biologii, składu, tam z czego się człowiek składa i tak dalej. Natomiast nie jesteśmy uczeni, ja bardzo chciałbym, żebym uczył się w szkole tego, czego się uczy mój syn, czyli właśnie takiej pracy w zespole, kreatywnego myślenia i tak dalej, czyli ja duży nacisk kładę w moich projektach, w pracy z klientami na to właśnie, żeby oni zaczęli ludziom ufać, żeby zaczęli w tych ludziach widzieć wartość, a nie tylko pracowników, czy tylko nazwiska na liście obecności. I to bym nazwał tym zdrowym rozsądkiem i jakby linem, czy jakkolwiek na to chcemy spojrzeć. Zresztą powiem ci szczerze, że kiedy w 2002 roku zaczynałem pracę jako konsultant i mówiłem, taki byłem podbudowany, ponieważ pracowałem w firmie, która była linowa, jak na ówczesne czasy zarządzała naprawdę bardzo fair wobec ludzi, szacunek do ludzi, bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu. I kiedy ja o tym opowiadałem klientom, to mówię, dobra, no to zostawmy to BHP, przejdźmy dalej, nie do konkretów, wydajność liczby. I ja po kilku latach po prostu odpuściłem, mówiłem o tym bezpieczeństwie, o innych rzeczach, ale tak gdzieś przy okazji, nieśmiało, gdzieś tam na końcu prezentacji. W tej chwili już jest z tym lepiej, z tą świadomością. Może dlatego, że ludzie też chętniej pracują w firmach, które są po prostu bezpieczne, fajne i czyste i tak dalej. No i ten szacunek do ludzi jest podstawą właśnie zdrowego rozsądku, podstawą działania w firmach.
Aha. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Jakbym zapytał dowolnego przedsiębiorcę, jakiego znam, czy prowadzisz swoją firmę zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, to zakładam, że wszyscy odpowiedzieliby tak. Natomiast jakbym zapytał, czy stosujesz w swojej firmie lean management, to podejrzewam, że niewiele osób odpowiedziałoby tak, a spora część w ogóle nie wiedziałaby, o co chodzi. Więc jeżeli to podejście ma rzeczywiście takie zdroworozsądkowe korzyści, no to dlaczego, kurczę, wszyscy tego nie stosują?
No a dlaczego nie wszyscy jesteśmy zdrowi? Dlaczego ludzie palą papierosy? Dlaczego są otyli i tak dalej? No jakby każdy patrzy na to tak jak ze swojej perspektywy. Ja jeszcze powiem ci a propos tego linu i zdrowego rozsądku. Ja czasami, tak mi się raz zdarzyło, że kiedyś powiedziałem, że tutaj w tym procesie występuje dużo strat, a pani prezes powiedziała, absolutnie nie mamy żadnych strat, mamy zysk już 10 rok. Nie? I jakby niezrozumienie, że strata, czy marnotrawstwo to jest coś takiego, co można poprawić. Wiesz co, no, ludzie tego nie stosują właśnie z różnych powodów i na takiej filozoficznej płaszczyźnie myślę, że po prostu nie są świadomi albo nie są w stanie na tyle zaufać czy otworzyć się, żeby to zaczęło działać. No, prosty z brzegu przykład. zakazujemy, uświadamiamy ludzi, żeby nie korzystali z plastiku, żeby to wyrzucali w osobne, do osobnych pojemników i tak dalej, i tak dalej. Tam żółwie z tymi słomkami w nosie gdzieś krążą po Facebooku. A przecież wystarczyłaby, gdyby naprawdę komuś na tym zależało, wystarczyłaby jedna ustawa, która mówi producentom stop, nie produkujcie plastiku, prawda? Czy na przykład zakażmy wydobywania ropy. To są tak proste decyzje, których jednak świat nie chce podjąć z jakichś powodów.
No tak. A propos plastiku, to zupełnie na marginesie, tak mi się przypomniało, że widziałem ostatnio takiego newsa, że McDonald's, chyba w Wielkiej Brytanii, może globalnie, wprowadził słomki papierowe zamiast plastikowych. Problem polega na tym, że te plastikowe podlegały recyklingowi, a te papierowe nie. Więc to czasami no, takie absurdy też się trafiają.
To jest świetny przykład, którego użyłeś, Marku, na końcu, ponieważ jak mówiłem o tym zielonym, czerwonym, żółtym, tak? No to jeśli wartością, inaczej, słomka jest czymś złym, czyli tym czerwonym, słomka plastikowa, bo plastik jest zły, no to możemy wprowadzić słomkę papierową, czyli to jest to żółte pole, czyli mamy słomkę i ona nie jest taka niezdrowa, no ale może iść dalej i zapytać się, po co ci słomka, tak? W ogóle, nie? Skoro otworem gębowym można się napić wody tak samo, nie używając słomki, i wtedy i wilk syty, i owca cała. Znaczy po prostu nie używasz słomek, nie zanieczyszczasz i nie musisz kombinować, z czego zrobić tą słomkę.
Aha.
Kolejnym takim moim koronnym przykładem to są bramki autostradowe.
O, trafiłeś po prostu w czuły punkt.
Coś po prostu idiotycznego. Ja rozumiem to we Włoszech, czy tam, nie wiem, w Szwajcarii są winiety, ale we Włoszech spotykam te bramki, we Francji. Okej, okay, to są z lat 70. rozwiązania, które tam, powiedzmy, są unowocześniane, ale kiedy budowaliśmy autostrady w Polsce, no to cały świat posługiwał się już kartami kredytowymi różnymi. Ja, wiesz co, w 90., nie wiem, pierwszym czy drugim roku byłem w Stanach Zjednoczonych i już tam był, powiedzmy, coś takiego jak wiatol, czyli miało się tam kawałeczek jakiegoś tam plastiku przy szybie i po prostu on się przepuszczał przez szlaban. Więc no, usprawnianie, czy w ogóle zatrudnianie tych ludzi tam, i na przykład jak ja jadę przez trzy bramki, a jedna z nich jest nieczynna, bo tam nie ma pracownika. Ostatnio widziałem we Wrocławiu, jak jeden pan wyciągał te bilety i podawał kierowcom, żeby było sprawniej i szybciej. No to jest właśnie upraszczanie. To tak powiedział Jack Welch chyba. Powiedział, że nie ma głupszej rzeczy niż usprawniać, robić efektywnie coś, czego nie powinno się robić w ogóle. Czyli to jest też taka podpowiedź może dla małych przedsiębiorców, żeby po prostu nie szukać, nie udoskonalać idiotyzmów, tylko je eliminować. Czyli po prostu odpuścić te bramki, zostawić je w spokoju, prowadzić, nie wiem, winiety, czy jeszcze jakieś inne rozwiązania, które są po prostu dużo sprawniejsze, dużo fajniejsze. W Nowej Zelandii na przykład jechałem autostradą i tam była taka tablica i było napisane: za chwilę wjedziesz na autostradę, opłata to jest tam ileś dolarów, masz 5 dni na uniszczenie tej opłaty, tu jest adres internetowy. Koniec, kropka. I ty masz te 5 dni. I rzeczywiście ja jechałem tam i z powrotem, więc później się zalogowałem na stronę, gdzie było napisane: ok, wtedy i wtedy jechałeś tą autostradą, należność to tam jest, nie wiem, 10-20 dolarów. I jeśli nie zapłacisz tego, bo taksówkarz mi jeden opowiadał, że zapomniał kiedyś zapłacić, no to po prostu od razu dostajesz mandat i musisz, albo jest ci to ściągane z konta, albo jakoś tam inaczej. Czyli no, są prostsze rozwiązania. Możemy się uczyć od krajów wielkości mojego województwa, jak kierować gospodarką.
No, zgadza się. Bardzo ci dziękuję. Kupa, naprawdę, kupa to nie jest dobre słowo. Dużo, dużo zdroworozsądkowych i cennych rad. Także uwielbiam takie praktyczne podejście. Właśnie nienawidzę marnotrawstwa, więc bardzo ci dziękuję, że swoimi bogatymi doświadczeniami się podzieliłeś.
Dziękuję ci, Marku, bardzo.
To był Tomasz Król. Jeżeli zaciekawiła Cię najnowsza książka Tomasza, Lean, Droga do minimalizmu, to w notatkach do tego odcinka znajdziesz darmowy rozdział. Podaję adres maławielkafirma.pl/298. A jeżeli zastanawiasz się, czego teraz posłuchać, zapraszam na rozmowę z Andrzejem Koniukiem o tym, jak być bardziej efektywnym przedsiębiorcą. Ten odcinek znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej pod numerem 240 albo na stronie maławielkafirma.pl/240. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Trzymaj się, cześć.